Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach, w którym zaproszeni naukowcy odkrywają przed nami tajemnice przeszłości oraz odpowiadają na Wasze pytania. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem naczelnym czasopisma Archeologia Żywa i dziś usłyszycie o tym, jak wyglądało małżeństwo w starożytnym Rzymie. O zawiłościach prawnych, intrygujących zabytkach i starożytnej mentalności opowie nam nie kto inny, historyk prawa, profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Prawa Antycznego, tutor w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, aktywista prawny, a bardzo ogólnie w pracy naukowej zajmujący się świadomością prawną w starożytności, doktor habilitowany profesor Jakub Urbanik. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Witam oczywiście gorąco w imieniu swoim i widzów, bo już tutaj trochę osób z nami jest. Z pewnością nie takiego czwartku rzucę, że spodziewał się ktokolwiek z nas, kładąc się wczoraj do snu. Jednak nie naszą rolą jest informować lub komentować dla was, drodzy widzowie, aktualną sytuację polityczną. Są od tego o wiele lepsze serwisy i osoby, więc my zajmiemy się tym, na czym znamy się najlepiej w każdy czwartek o godzinie 11, czyli przybliżaniem odległej przeszłości. Dzisiejsze spotkanie, podobnie jak to o badaniach starożytnego Mustis, jest sponsorowane i zostało zorganizowane w ramach projektu Różnymi drogami do przeszłości, finansowanego przez Inicjatywę Doskonałości Uczelni Badawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Tak? Dobrze powiedziałem?
Tak. I Centrum Badań nad Starożytnością w ramach tej inicjatywy powstałego. Pod koniec prezentacji pokażę Państwu jeszcze link do filmików, gdzie można pewnie moich koleżanek i kolegów dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy o ich projektach badawczych.
Tak jest. I później te linki jeszcze pojawią się w opisie na YouTubie, bo zapis tej transmisji, jak zawsze już jutro o godzinie 20, pojawi się na kanale YouTube Archeologii Żywej. Przy okazji chciałbym przywitać i pozdrowić wszystkich nowych widzów i subskrybentów, którzy dołączyli do nas za sprawą ostatniego kontekstu o pierwszych rywalach rodu Piastów z profesorem Andrzejem Buko w roli gościa. Do tej pory nie mogę wyjść z zaskoczenia, że cieszy się on tak ogromną popularnością. Dziękuję wszystkim za komentarze, polubienia i udostępnienia. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i zechcecie poszerzać swoją wiedzę nie tylko na temat wczesnego średniowiecza, ale na przykład starożytnego Rzymu, a wszelkie potknięcia będą nam wybaczane jako wciąż początkującym na tej YouTube'owej scenie. A dla widzów oglądających nas na żywo przypomnę jeszcze tylko, że wszelkie pytania do dzisiejszego prelegenta możecie zadawać cały czas w komentarzach w trakcie trwania transmisji, a ja będę je monitorował, zapisywał i zajmiemy się nimi po prezentacji. Teraz skoro o starożytnym Rzymie, dziś to Ad Rem. Prezentacja już powinna być widoczna dla widzów, więc oddaję głos panie profesorze.
Bardzo dziękuję panie redaktorze. Jeszcze raz wszystkich państwa serdecznie dziś wieczorem witam, mimo dość ponurych okoliczności. Przez chwilę postarajmy się o nich może zapomnieć, jeśli możemy. Ja tylko mam nadzieję, że pogawędki prawnika nie zniechęcą pańskich widzów i słuchaczy i słuchaczek, bo to, o czym dzisiaj będę mówił najbardziej, to kwestie związane może nie z wyglądem małżeństwa, nawet nie z tym, co macie na pierwszym slajdzie, ze sceną zawierania małżeństwa połączoną z uroczystymi ofiarami w sarkofagu, ale raczej z tym, czego na pierwszy rzut oka nie widać, czyli z jego konstrukcją prawną, która być może dla mnie jest jeszcze ciekawsza niż obrazki. No ale zobaczę. Bardzo krótko powiem, jak widzę to swoje, mam nadzieję, nie dłużej niż półgodzinne wystąpienie. Zacznę może od pewnych kontekstów współczesnych, potem opowiem dwa, trzy słowa o jakie wyobrażam sobie, że mamy wyobrażenia o małżeństwie rzymskim. Wreszcie największą część tej swojej pogadanki poświęcę właśnie małżeństwu w prawie rzymskim, a na koniec postaram się to skonfrontować na jednym przykładzie z tym, jak wyglądają realia dnia codziennego, i wreszcie może spróbować króciutko podsumować. No dobrze. No to zacznijmy od prawnych wykopalisk, bo to tak trochę jest, że jak grzebiemy w ziemi, no, pobawimy się w archeologów, ale archeologów prawnych, to po to, żeby coś w niej odnaleźć. I muszę sobie wyobrazić, że konstrukcje prawne mogą mieć również charakter takich artefaktów. Kilka lat temu, zupełnie niedawno, w pewnym wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, o którym pewnie widzowie i widzki dużo ostatnio słyszą, Pojawiło się następujące zdanie odrębne, czyli niezgoda części składu orzekającego sądowego do zdania większości. Ta sprawa to sprawa pani Emanueli Orlandi i innych osób przeciwko Włochom, a dotyczyła ona formalizacji czy nakazu formalizacji ewentualnego przez Włochy par jednopłciowych. No i tam sędziowie pojechali polityczek, mówią tak. W wielu sprawach Trybunał zajmował się również kwestią ewentualnego rozszerzenia małżeństwa. W mniejszej sprawie większość wyraziła następujący pogląd. W tym względzie Trybunał powtarza, że państwa nadal mają swobodę na podstawie artykułu 12 konwencji itd. do przyznania dostępu do małżeństwa tylko parom różnopłciowym. Ale to nadal sędziów Wojtyczka i PH zaniepokoiło i dlatego postanowili się ze zdaniem większości nie zgodzić. I mówią tutaj tak. Zauważmy, że terminy zawsze małżeństwo i małżeństwo stały się wieloznaczne. Małżeństwo w swoim pierwotnym znaczeniu zakłada wspólnotę życia między mężczyzną i kobietą. W tym kontekście zwracamy uwagę na następujące definicje małżeństwa. I tu, proszę Państwa, w oryginalnym tekście tego zdania odrębnego pojawia się dokładnie, jak to widać na slajdzie, łaciński tekst, którym ja się między innymi dziś będę zajmował. Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis fuitae duini et humanis juris communicatio. Opuszczam drugi fragment z instytucji Justyniana, zaraz ten tekst jeszcze przetłumaczę. Tego doczytam do końca. Zdanie dwóch sędziów. Komplementarność płci biologicznej obojga małżonków jest elementem konstytutywnym małżeństwa. Co więcej, małżeństwo w tym znaczeniu jest z definicji instytucją społeczną otwartą na prokreację. Bardzo krótko, nie będziemy się tym bardzo długo zajmować, ale chcę pokazać, że otóż sędziowie, Polak i Czech, chcą sprzeciwić się potencjalnym tendencjom wyrokowaniu Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, które by było sugerowało, że należałoby w krajach sygnatariuszach konwencji prowadzić instytucje związków osób tej samej płci, koncepcją małżeństwa wziętą z Rzymu, która według ich mniemania jest oparta na rozdzielności tej płci i stąd łacina. Samo to zdanie to wzięta z księgi reguł późno klasycznego, czyli żyjącego w połowie drugiego wieku, mniej więcej do połowy trzeciego wieku, przepraszam, naszej ery, prawnika Modestyna, wypowiedź. Małżeństwo jest zespoleniem kobiety i mężczyzny, koniunkcją, wspólnotą losu we wszystkich aspektach życia, połączeniem prawa boskiego i ludzkiego. Wedle sędziów i pewnie wielu z nas patrzących na to zdanie, to jest definicja, to znaczy to coś, co nam mówi o tym, czym jest jakaś rzecz, a czym ona nie jest. Postaram się w dalszej części zastanowić, czy tak rzeczywiście jest i czy to zdanie faktycznie opisuje nam naturę ludzkiego małżeństwa. No, zanim to zrobię, to może odwołajmy się do takich naszych popularnych wizji rzymskiego małżeństwa, które mamy, które pewnie pochodzą nie tylko z literatury popularnej, bo ja wiem, myślę sobie, że wiele z nas rozczytywało się w Boskim Klaudiuszu Gravesa, czy całkiem niedawno oglądało serial Rzym i tam na przykład scenę małżeństwa Pompejusza sobie oglądało. Wiemy zatem, że małżeństwo mogło być traktowane jako narzędzie polityczne do zawierania aliansów, do popierania aliansów, związek Pompejusza. Znamy perypetie i powiedzenie, które po dziś używamy o żonie Cezara, która ma być poza wszelkimi podejrzeniami. Wreszcie być może pamiętamy, jak niektórzy mówią, historię najbardziej politycznego trójkąta małżeńskiego w historii, czyli jak to pewien polityki retor Hortensiusz postanowił związać się blisko z Katonem Młodszym i nie mogąc poślubić jego córkę, wziął Katona za żonę jego ówczesną żonę Marcję. Także to pewnie wiemy. Wiemy też być może to takie przekonanie, które żyje w naszej pamięci o tym, że te małżeństwa rzymskie dość łatwo było rozwiązywać i że generalnie rzecz biorąc powszechność rozwodu, choćby w przypadku trzech panów, których mam na slajdzie, jest łatwa do zapamiętania. Co więcej, ta powszechność rozwodów często wiązana była wcale nie z mężczyznami, o których przed chwilą, tylko z kobietami. I może warto przytoczyć też dwa teksty, tak żeby sobie uświadomić, co my pamiętamy bez tego, często nie wiedząc, do jakich się tekstów antycznych odnosimy. Otóż w satyrze siódmej z szóstej księgi Marcjalisa. Mamy takie oto, taką oto złośliwość, mówi Marcjalis, odkąd ustawa julijska, czyli ustawa, jedna z ustaw Augusta, która miała wprowadzić, przywrócić moralność, etykę seksualną i małżeńską w wyższych warstwach społeczeństwa rzymskiego, więc odkąd się odrodziła, odkąd znowu jest stosowana, a skromności polecono, by zagościła w domach, z pewnością nie mniej, nie więcej niż 30 światło zagorzało, a Telesilla poślubiła już 10 męża, która tyle razy poślubia, nie ślubuje wcale. Z ustawy to co założnica mniej obraża zwykła dziewka. I drugie zdanie, które być może też słuchacze, słuchaczki pamiętają, gdzieś tam to tym razem Seneca, wychowawca Nerona, w traktacie o dobrodziejstwach, że tak, jest teraz jakaś kobieta, co by się zarumieniła z powodu rozwodu. Kiedy kobiety znane i dobrze urodzone liczą swoje lata nie konsulami, a mężami, wychodzą, no tak obrazowo z domu, czy w ogóle wychodzą z pokoju po to, żeby się pobrać, a pobierają się po to tylko, żeby się rozwieść. Nie jest to chyba do końca to, co sędziowie Wojtyczek i Perfalch mieli na myśli, kiedy mówili o rzymskim cudownym ideale małżeństwa, ale wydaje mi się, że to raczej to wiemy o rzymskim małżeństwie niż o jego cechach jakichś domniemanych lub rzeczywistych pozytywów. No to jak to właściwie z tym rzymskim małżeństwem było? Tekst, który widzą Państwo na slajdzie teraz, to właściwie jedyne zdanie, które w pełni z tekstów starożytnych, prawnych małżeństwo poprawnie opisuje. Ten tekst jest skomplikowany, jeśli chodzi o jego pochodzenie, to też rodzaj pewnej prawnej archeologii, bo nie jest tym, na co się podaje, nie jest to na pewno dziełko pióra autora, któremu jest przepisane, Ulpiana, ale to nie ma znaczenia. Małżeństwo znane jest przez prawo wtedy, to się nazywa justum matrimonium po łacinie, co by mogło sugerować, że są jakieś związki, których prawo może nie uznaje jako takie, ale mimo wszystko toleruje. Gdy ci, którzy zawierają małżeństwo, mają konupium, mężczyzna jest dorosły, a kobieta zdolna rodzić dzieci. Oraz jeśli oboje się zgadzają, gdy są autonomiczni, gdy nikt nad nimi nie sprawuje władzy, albo też ich ojcowie, jeśli małżonkowie są pod ich władzą. Mamy zatem trzy przesłanki, które wywoływałyby powstanie małżeństwa. Po pierwsze, coś, co za chwilę wyjaśnię szerzej, bo to najważniejsze, wola pozostawania w związku małżeńskim, affectio maritalis, ale ta wola może być wyrażona tylko wtedy, jeśli w przypadku osób pozostających pod czyjąś władzą również ojcowie się to zgodzą. Te osoby muszą być dojrzałe do małżeństwa, muszą mieć odpowiedni wiek i wreszcie muszą być wyposażone w konupiu. Za chwilę wyjaśnię, co to wszystko dokładnie znaczy. Zacznijmy od tego, co najprościej, to znaczy wieku. Tutaj istnieje pewna rozbieżność między szkołami prawa w Rzymie. Dość powiedzieć, że ostatecznie przyjmuje się zdanie szkoły, którą tradycyjnie nazywamy pokulejanami, które łatwiej, bardziej praktycznie ustala twardo wiek zdolności do małżeństwa. To dla kobiet jest 12 lat, dla mężczyzn 14, to 12-14 przeżywa potem prawie kanonicznym właściwie do czasów całkiem współczesnych. Przeciwnie, Sabinianie uważają, przynajmniej jeśli chodzi o mężczyzn, musimy sprawdzić, czy już nadają się do zawarcia małżeństwa, musimy dokonać fizycznego sprawdzenia ich dojrzałości fizycznej, co zresztą wygląda tak jak Platon w swoich prawach o małżeństwie też pisał. No dobra, ten aspekt mamy załatwiony. Drugi, klubium, to zdolność do bycia mężem lub żoną w odniesieniu do konkretnej osoby. Jus connubii, prawo do zawarcia małżeństwa, nie tylko w Rzymie, ale we wszystkich innych państwach starożytnych czy społecznościach starożytnych, jest cechą wpisaną w prawo obywatelskie. Bo małżeństwo przenosi bardzo istotną cechę, jaką jest obywatelstwo właśnie. A zatem jus connubii jest częścią civile, prawa obywatelskiego. Wyjątkowo Rzymianie mogą zawierać małżeństwa z tymi swoimi najbliższymi etnicznie i kulturowo pobratymcami, czyli z Latynami, potem to troszkę jest rozszerzane, ale znowu, co do zasady, idea jest taka, to tylko obywatele między sobą. Znowu, to chyba nie tak we współczesności. To prawo do zawarcia małżeństwa często jest porównywane nieco anachronistycznie, dlatego że Rzymianie podchodzą do tego pozytywnie. Tak? Ja mogę zawrzeć małżeństwo, a nie, że w pewnych sytuacjach tego małżeństwa zawrzeć nie mogę. Do wytworzonej głównie w średniowieczu, ale przejętej po dzień dzisiejszy koncepcji przeszkód małżeńskich. To prawo kanoniczne to ma też prawo cywilne czy prawo rodzinne, w zależności jak to różne kraje sobie konfigurują. Łatwiej oczywiście powiedzieć, co nie jest, kiedy nie ma konubium, niż kiedy ono jest, więc teraz szybko o tym powiem. Więc kiedy konubium nie ma? Przede wszystkim, to nie powinno nas dziwić, brak konubium, brak możliwości zawarcia małżeństwa pojawia się wtedy, kiedy mamy osoby zbyt blisko ze sobą spokrewnione. Zakaz incestu, zakaz kazirodztwa jest dość powszechną okolicznością w różnych społecznościach ludzkich, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest jednak mylne przekonanie, że on by się opierał na jakimś biologicznym przeświadczeniu. Starożytni nie wiedzą o tym, że współżycie osobników zbyt blisko spokrewnionych może wzmocnić potencjalne wady genetyczne i w związku z tym dać potomstwo chore. Dzisiaj znacznie powszechniej przyjmuje się chyba i poprawniej pomysły antropologii prawnej, które widzą w zakazie incestu tak naprawdę nakaz powiększania się więzi w obrębie jednej grupy. Jeżeli zawieram małżeństwo z osobą, niespokrewnioną, to pierwsze wiąże się w tej społeczności inną grupą, a po drugie często z małżeństwem idzie też wymiana dóbr. I w ten sposób to się dzieje. Druga przesłanka, ta, która dla Wojtyczka i Piotra jest najważniejsza, tożsamość płci w ogóle nie jest problemem dla Rzymian i w ogóle dla starożytnych, no bo rzeczywiście tutaj mają oni rację, małżeństwo, choć w naszym tekście przed chwilą, któryśmy nie widzieli, tego nie ma, celem jest płodzenie odpowiednich dzieci, które przejmą cechę obywatelską. Czyli w ogóle problem, to zresztą śmieszne, bo z obu stron ta kwestia płci czy braku tej tożsamości płci się pojawia. Wszystkie pomysły, które się tam pojawiają z Neronem, który miałby zawierać związki z swoimi niewolnikami, nie mają najmniejszego sensu prawnego, bo to są tylko pomysły na to, żeby pokazać, że Neron osobą zniewieściałą, w związku z tym nie nadawał się do pełnienia funkcji princepsu. Kto jeszcze konubium nie miał? Bardzo wczesnej republice patrycjusze i plebiusze nie mają ze sobą konubium. Adam Ziółkowski podkreśla, że to zdecydowanie jest związane z kwestiami religijnymi, z niemożnością przekazania takim dzieciom, czy przekonaniem o tym, że nie może być przekazana zdolność zasięgania zdania bogów, auspicja. Żołnierze w czasie służby wojskowej, bo to obniża ich zdolność bojową. Oczywiście urzędnicy i kobiety w prowincji, w której ci urzędnicy się znajdują, to trzeba wyłączać korupcję. To jeszcze od czasów Augusta na pewno, ale być może wcześniej, osoby z niższych warstw, zwłaszcza trudniące się takimi hańbiącymi zawodami jak aktorstwo, czy gladiatorstwo, czy prostytucja, ale też wyzwoleńcy i warstwa senatorska, to dopiero zostaje zniesione dla Justyniana i Teodory. I w czasach już bardzo późnoantycznych, na przykład Żydzi i chrześcijanie. Mówię o tym dość szczegółowo, dlatego że te przesłanki o tym, kto z kim małżeństwa zawierać może, będą później przejmowane w różnych konfiguracjach po czasy współczesne. Wreszcie zajmiemy się tą przesłanką najważniejszą, czyli zgodą małżeńską. Jeśli żona i mąż długo mieszkali w oddaleniu, ale nadal uznawali małżeństwo, a wiemy, że zdarza się to nawet między osobami rangi konsularnej, pisze Ulpian, komentując innego prawnika Sabinusa, czyli tą część obywatelską prawa, sądzę, że darowizny są nieważne, bo jeśli jakby trwa małżeństwo, albo nie stosunek seksualny tworzy bowiem małżeństwo, ale uczucie małżeńskie. Szybkie wyjaśnienie, o co chodzi z darowiznami. Rzymskie małżeństwo... Małżonkowie nie mogli się obdarować niczym. Sami Rzymianie tłumaczyli ten zakaz no właśnie tym, żeby nie można było w sposób finansowy wpłynąć na wolę drugiej strony, żeby z nami była dalej. W jakim kontekście powstał nasz tekst? Mamy par żyjącą nie ze sobą, któremuś coś dało. Teraz pytanie, czy to jest ważna darowizna? Jurysta odpowiada, jeśli oni małżeństwem, to bez względu na to, czy ze sobą współżyją, czy żyją ze sobą, to darowizna jest nieważna. Jak nie chcieli być małżeństwem, to jest ważna i należy ją uznać. Zobaczcie, że tak naprawdę nie daje nam on żadnej wskazówki, po czym mamy poznać, że małżeństwo trwa, albo już przestało trwać. To jest wielkie pytanie. Zobaczmy jeszcze jeden tekst bardzo podobny i za chwilę do tego się dalej odniosę. Jeśli zapisano w testamencie takie postanowienie, legat, jeśli wyjdzie za mąż, czyli pewnie mieliśmy tam swojej córce Publi daje, bo ja wiem, dom, jeśli wyjdzie za mąż, uważa się, że ten warunek się spełnił, natychmiast żona zostanie wzięta, choćby jeszcze nie dotarła do sypialni męża. Małżeństwo bowiem tworzy zgoda, niefaktyczne pożycie. To bardzo interesujące, jeśli pamiętamy o tym, że gdzieś tam się nam ten pomysł prokreacyjny pojawia, ale właśnie nie pożycie, tylko sama wola. To jest dość już samo w sobie interesujące. No ale jeśli wola, to również taką konstrukcją małżeństwa wpisany jest rozwód. Być może słusznie myślimy o małżeństwie rzymskim jako łatwo rozwiązywalnym. Pisze o tym, no nie sam, tylko to jest dla niego, ale bardzo młody cesarz Aleksander Sewer w reskrycie, czyli odpowiedzi prawnej skierowanej do osoby o greckim imieniu, Menofila, ale on już był Rzymianinem, to jest po nabyciu przez wszystkich mieszkańców imperium obywatelstwa rzymskiego na mocy konstytucji Edyktu Karakali. Spodobało się z dawna, że małżeństwa są wolne. I dlatego jest postanowione, że ani porozumienia wyłączające rozwód nie mają mocy, ani stypulacje, czyli obiety nakładające kary pieniężne na tego, który się rozwiedzie, nie będą trzymane w mocy. Zobaczcie Państwo, ja nawet nie mogę obiecać swojej żonie, że jak się z nią rozwiodę, to jej za to coś zapłacę, jakieś odszkodowanie i vice versa. To jest coś, co jest, mówimy my prawnicy, niezgodne z dobrymi obyczajami, taka obietnica. Czyli obietnica, która wyłącza sama mnie ogranicza w moim rozwodzie, jest niezgodna z dobrym obyczajem. Rozwód, wolność rozwodu, wolność małżeństwa jest częścią czegoś, co dzisiaj prawnicy nazywają porządkiem publicznym, czyli ideami, które przenikają cały system prawny. Strasznie to dziwne, jak tak się pomyślimy, również z punktu widzenia naszych drogich, niezgadzających się sędziów. Wolność rozwodu. Ta wolność rozwodu zresztą powoduje całą masę różnych praktycznych problemów. Już nie będę czytał dokładnie tego tekstu. Państwo jak mogą sobie go potem obejrzeć na filmiku. Chętnie zresztą zapraszam to do kontaktu z rozkoszą. Będę odpowiadał na wszystkie wątpliwości również po naszym programie. Ale jeśli zobaczycie szybko, co tam się dzieje, to jest właśnie ten sam problem. Para się rozwiodła, czy kobieta odeszła, mężczyzna, żeby ją nakłonić do powrotu, jej coś da, bierze, a potem znowu ucieka. No i odchodzi. I nie wiadomo, czy w trakcie, kiedy dostała coś, była jego żoną, czy nie. Pomijam kontekst tego tekstu, który też jest bardzo ciekawy, bo mamy do czynienia z prawdziwymi ludźmi, z Terencją i tym słynnym, superbogatym mecenasem, ale zobaczcie, co tu się pojawiło. To znaczy, no, my nie mamy żadnego takiego oczywistego znaku, że ktoś z nich przestał chciał być małżonkiem. I ta jednostronna decyzja wpływa na całe życie małżeńskie. To nie jest tak, że oni się razem zdecydowali. Wystarczy, że ja przestanę chcieć być mężem swojej żony, małżeństwo przestaje istnieć. Ja im nie muszę nawet powiedzieć, w tym wypadku Terencja wyszła z starym mecenasowi, też tego pewnie nie musiała powiedzieć. No dobrze, to jeśli tak, to co to oznacza? Wielki włoski romanista, zresztą wielki przyjaciel Polski, doktor honoris causa naszego Uniwersytetu Warszawskiego i jeden z tych, którym zawdzięczamy kształcenie Polaków w dawno minionym systemie, na szczęście, we Włoszech, Eduardo Volterra, skądinąd postać historycznie bardzo ciekawa, polecam Państwu uwadze tego człowieka, sformułował dzisiaj obowiązującą wizję małżeństwa rzymskiego. Otóż jest to małżeństwo oparte na zgodzie. To nie powinno nas znowu dziwić z naszego punktu widzenia, bo my też się zgadzamy, żeby zawrzeć małżeństwo. Tylko, proszę Państwa, ta zgoda musi trwać przez cały czas trwania małżeństwa. W momencie, kiedy ginie po jednej stronie chociażby, małżeństwo się rozwiązuje i strona jest wolna. Volterra użył różnych argumentów, ale dwa są chyba najważniejsze. To, co pokazałem bardzo szybko na historii mecenasa i Terencji, znaczy nieformalność rozwodu, nie ma żadnej formalności, to się dzieje jednostronnie i druga strona musi być o tym powiadomiona. A drugi argument, troszkę bardziej skomplikowany i może na inną rozmowę, ale Volterra pokazuje również, że przynajmniej przez czas do późnego antyku rzymskie społeczeństwo, prawo rzymskie nie zna bigami. ponieważ zawarcie nowego małżeństwa automatycznie rozwiązuje poprzedni. No, ta konstrukcja, to chyba już widać, jest nie najbardziej praktyczna. Nie najbardziej praktyczna. Nie wiemy tak naprawdę, czy jesteśmy obecnie w związku, czy nie. To ciągnie za sobą kwestie majątkowe, ale też karne, odpowiedzialność na przykład za cudzołóstwo, ciągnie za sobą kwestie legalności potomstwa, ich dziedziczenia statusu, czy wejścia tego potomstwa pod władzę ojca. No to pytanie, skąd to się wzięło? Od razu bardzo szybko muszę powiedzieć, że oni się troszeczkę radzą z tą niepraktycznością konstrukcji. Mianowicie, kiedy ludzie ze sobą żyją i widać na zewnątrz, że żyją jak mąż z żoną, to się domniemuje, że tutaj może być małżeństwo, ale każde domniemanie, jak to domniemanie, może być obalone. Czyli mamy coś w postaci domniemania istnienia małżeństwa. Są również, to być może dla osób zainteresowanych archeologią, takie fakty zewnętrzne, które świadczą o tym, że małżeństwo zostało zawarte. I to na tym obrazku próbowałem zgromadzić kilka z takich zewnętrznych objawów. Po środku macie kamerę, oczywiście zamorkami, ale ona pokazuje, jak orszak weselny wyglądał, już po połączeniu rąk, co widać po prawej stronie na wielu nagrobkach jest taka scena przedstawiona, prawe ręce są ze sobą łączone przez starościnę weselną, pronubę, para młoda przechodzi z domu panny młodej do domu pana młodego, towarzyszy im radosny orszak, są obrzucani orzechami, pestkami granatu, chodzi o dobrą wróżbę dla płodności. Sporządzane są dokumenty mówiące o tym, co kobieta wnosi w posagu mężczyźnie. Wreszcie, ale nie przy małżeństwie, tylko raczej przy zaręczynach wymienia się, albo przynajmniej daje się kobiecie pierścionek zaręczynowy, który tradycyjnie nosi się na lewym ręku, na palcu serdecznym. I też na tych pierścionkach, jak widzicie, często jest przedstawiony znak połączonych dłoń. Kobieta przenosi się przez poruch, to Plutarch nam o tym mówi, po to, żeby się nie podkryła. To też znamy z tej długiej tradycji, którą po dziś ma. No, ale to są wszystko elementy niepotrzebne w stosunku do tego, co jest wyrażeniem woli. Włosi czasem ten znany skrót Senatus Populus Romanum rozwijają również w ten sposób sono pacti questi Romani, co my doskonale znamy, bo kochamy Asterixa, tak? Ależ głupcy ci Rzymianie. No, dlaczego taka szaleńcza konstrukcja? Żeby zobaczyć, jak ona jest bardzo szaleńcza, albo właściwie do czego ona służy, to porównajmy ją sobie na chwilę z wizją grecką. Od razu powiem, że ustawiono odpowiednio, bo znacznie wcześniejszą niż to zdanie wcześniej cytowane z Modestyna, mowa tak zwanego Demostenesa przeciwko Neairze, datowana jest tam mniej więcej IV wiek przed naszą erą. W tej mowie mówca chce wywołać w swoich słuchaczach, sędziach, pamiętacie sądy w Atenach, to zwykli obywatele, którzy mają takie poczucie normalności, pojęcie takie, że Neaira nie jest właściwą żoną, nie jest właściwą kobietą, nie zachowuje się tak, jak powinna się zachować Atenka. I wyjaśnia, jakie to kategorie kobiet Atyńczycy mają, bo to jest powód, dla którego żyje się z żoną, by mieć z nią dzieci i by wprowadzić synów jako członków rodu i demu oraz wydawać córki za mąż. Wtedy mamy dla przyjemności. Służące albo konkubiny, albo niewolnice, można różnie tłumaczyć, by zajmowały się codzienną troską naszego ciała, w tym seksualną, ale żony po to, by rodziły nam prawne potomstwo i były wiernymi strażnikami domowego ogniska. To dzisiaj jest pewna wizja wyimaginowana, wizja mężczyzny, który przemawia do innych mężczyzn, ale w zasadzie rola kobiety jest jedna, siedzieć w domu, rodzić dzieci i pilnować tego ogniska i, broń Boże, nie wychodzić i nie pokazywać się obcym. To skonfrontujmy to ze zdaniem, które wywołali nasi sędziowie Wojtek i Pajka. Małżeństwo jest zespoleniem kobiety i mężczyzny, wspólnotą losu w wszystkich aspektach życia. Między byciem naczyniem na nasienie, które ma urodzić dzieci i trzymaniem tego ognia, a ideą wspólnoty losu, konsortem po łacinie, jest olbrzymia różnica. Kobieta w tej wizji, jeśli cokolwiek wziąć z tak zwanej definicji Modestyna, jest postawiona na równym miejscu mężczyźnie, albo prawie na równym miejscu. W każdym razie w tym ideologicznym zapewnieniu. Już dobrych prawie 100 lat temu wielki niemiecki romanista Fritz Schulz wyraźnie powiedział, że rzymskie prawo małżeńskie jest jednym z najbardziej imponujących osiągnięć rzymskiego prawdego geniuszu. Strasznie to śmieszne. On opisał małżeństwo rzymskie w rozdziale swojej epokowej książki Zasady prawa rzymskiego. Tak, książka, która odpowiadała na to, co się wokół niego dzieje, czyli żydowską barbarię, wcześniej wykłady, ale już powtórzył to w podręczniku potem wydanym w Oksfordzie, że mianowicie po raz pierwszy w historii cywilizacji pojawiło się czysto humanistyczne prawo małżeńskie, to znaczy takie, które jest zbudowane na małżeństwie jako konstrukcji wolnej i zawsze rozwiązywalnej pomiędzy równymi sobie partnerami we wszystkich aspektach życia, dla życia. Równość małżeńska jest tą cechą absolutnie rewolucyjną. I to nam zaczyna tłumaczyć, skąd ta rozwiązywalność. I tylko sobie myślimy o tym, jak wygląda małżeństwo, a to pewnie wiemy choćby ze świata Biblii po dzień dzisiejszy, Koranu, i możliwość rozwiązywania tego małżeństwa tylko przez mężczyznę, to zrozumiemy, że wprowadzenie możliwości rozwiązania wolnej w każdym momencie dla kobiety stawia ją na równi z małżonkiem. Ja do tego, co Schulz wymyślił, dorzuciłem tylko maleńki, może kamyczek, dawno temu pisząc doktora. Mianowicie zobaczyłem, że zdaje się, że beneficjentami zasady wolności małżeńskiej są nie tylko kobiety, również dzieci. Prawo rzymskie i rzymskie społeczeństwo ma taką dziwną cechę, też niezrozumiałą dla współczesnych, że dzieci nawet dorosłe do chwili właściwej śmierci swojego ojca wchodzą pod jego całkowitą władzę. I to bez względu na to, jaką ma pozycję społeczną, czy na przykład urzędy pełnione w państwie. Z tego wynika bardzo silna więź społeczna między rodzicami a dziećmi. Przypominają ten cesarz Dioklecjan i Maksymianus oraz Cezarowie pewnemu Titusowi. Nikogo nie można zmusić, by na początku zawarł małżeństwo, ani by rozłączone pogodził. Stąd dowiadujesz się, że wolności zawarcia i rozwiązania małżeństwa nie wolno przenosić pod niczyj przymus. To jest właśnie sens tej strasznie niepraktycznej konstrukcji. Po to, żebyśmy to my decydowali, z kim chcemy być i z kim być nie chcemy. Króciutko, już powoli kończę, proszę się nie niepokoić. Opowiem o jednym praktycznym przykładzie, który Rzymianie eksportują ten swój rewolucyjny pomysł gdzie indziej. Otóż zajmuje się w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki o jak stosować prawo w Egipcie, bardzo interesującym papirusem, tak zwanym papirusem petycją Dionizji PO 237. Żeby nie przedłużać, to bardzo krótko powiem, o co chodzi, już tych tekstów nie będę czytał, ale zachęcam ewentualnie do kontaktu czy zajrzenia na naszą stronę internetową. Otóż jest to historia końca II wieku naszej ery, w której jesteśmy świadkami rodzinnego konfliktu. Ojciec Hieremon, dość ważny obywatel miasta Oksyrkos, były gimnazjarcha, miał kłopoty finansowe i żeby im radzić, pożyczył pieniądze, ale żeby pożyczyć pieniądze, potrzebował móc zastawić dobra rodzinne, a te były zabezpieczone na rzecz jego córki Dionizji. Cała perypetie są zbyt długie, żeby teraz powiedzieć, ale w którymś momencie Hieremon postanowił Dionizję zaszantażować i powiedzieć, no tak, nie zgadzasz się na to, żebym zastawił więcej tych dóbr, to ja cię zabiorę z domu męża, rozwiedę cię. I on pisze do prefekta Egiptu, namiestnika rzymskiego w Egipcie, najwyższego sędziego w Egipcie wtedy, żeby prefekt mu umożliwił zastosowanie przysługującego mu ewidentnie prawa do takiego wymuszonego rozwodu. Widać to w tym tekście, który, jak mówię, już nie będę przedłużał i czytał. Prosi o to, żeby zgodnie z prawem, którego część cytuję, dla wiadomości prefekta mógł ją zabrać z domu. Dionizja nie jest dzieckiem milczącym, jest świetnie zorientowaną w swoich prawach kobietą. To w ogóle jest przypadek zupełnie niesamowity i na różnych poziomach buduje swoją strategię obrony prawnej. Mówi tak, żadne bowiem prawo nie pozwala oddzielać kobiet od mężów wbrew ich woli. To tak nie do końca, bo przed chwilą Hieremon powie, że takie prawo jest i nawet zacytował. Potem ona mówi, że nawet gdyby było takie prawo, jest taka typowa strategia prawnicza, nie wiem, czy państwo mieli kiedyś stosunki jakieś z prawnikami czy prawniczkami, nie życzę, ale to tak jak tam pierwszy argument nie działa, to używamy drugi. Tutaj Dionizja jest absolutnie idealnym przykładem takiego myślenia. To gdyby nawet było takie prawo, to do jej sytuacji konkretnej dotyczy, a wreszcie ona przytacza różne argumenty z poprzednich podjętych przez wysokich rzymskich urzędników, wysokich rzymskich sędziów decyzji. I teraz już będę powoli kończył. Przypomnę tylko te dwie decyzje, Mianowicie dwa wyroki, najpierw namiestnika Egiptu Klawiusza Titianusa, a potem stratega, to też jest taki sędzia wysokiej rangi w Egipcie, który sądzi w zastępstwie namiestnika. Obie sprawy są bardzo do Dionizji podobne. To są obie sprawy, w których ojciec chce zabrać dziewczynę z domu jej męża. I w obu tych sprawach, mimo że lokalne prawo ewidentnie ojcu na to pozwala, rzymski sędzia decyduje, że to kobieta ma podjąć decyzję, z kim chce być. No i w pierwszym naszym wyroku prefekt Titianus mówi to, zależy od tego, jaka będzie wola zaślubionej. To ona, ta dziewczyna, ma decydować. Ten wyrok, jak w Matrioszce, cytowany jest w kolejnym, przywołanym przez Dionizję, precedensie. Tam jest to nawet jeszcze piękniej. Adwokaci Severus Heliodorus odpowiedzieli, cytując ten wyrok, że były prefekt Titianus, wysłuchawszy podobnej sprawy wniesionej przez egipskich uczestników procesu, zasądził nie według nieludzkości prawa, lecz wedle woli dziewczyny, czy chce pozostać u męża. No i wtedy sędzia, który bada tę sprawę, pyta dziewczynę przez tłumacza, bo ona nie mówi po grecku, tylko po egipsku wyłącznie, ona chce, a ona odpowiada pozostać u męża. I on tak decyduje. Czyli mamy sytuację, w której nie tylko Rzymianie sobie wymyślają takie małżeństwo, ale co więcej je eksportują do miejsc, w których wcześniej takiej konstrukcji nie było i gdzie w zasadzie nie należałoby się spodziewać, że powinno ich obchodzić, jak te małżeństwa innych ludów funkcjonują. Ostatnia slajd przed końcówką, obiecuję. Wróćmy do naszych dokopów. To chciałem powiedzieć. Otóż ta koncepcja małżeństwa rzymskiego wedle potrzeb była odkopywana, odgrzebywana i rekonstruowana przez wielu teoretyków prawa w dziejach. Naturaliści jak Hasse i Puchta, pandektyści, największy ojciec pandektystyki, Friedrich Carl von Savigny, patrzyli na małżeństwo rzymskie jako wzór albo teorii umownej, kontraktowej małżeństwa, że ono jest zbudowane na umowie, albo może jako podstawę dla wyniku, że małżeństwo dzieje się przez same fakty, że ludzie zaczynają sobą żyć i wtedy to jest małżeństwo. Von Jehring odwoływał się do koncepcji konubium, mówiąc o tym, że pewne grupy powinny być wyłączone od zawierania małżeństw ze sobą. Tak jak Patrycjusze i Plebejusze, na przykład Żydzi i chrześcijanie. To brzmi już groźnie, a jeszcze groźniej brzmiało to, co Franz Wijaker w latach 30. pisał, chwaląc ustawy norymberskie, dokładnie odwołując się do koncepcji małżeństwa rzymskiego. Bernard Russell z kolei zupełnie inaczej szukał tej wolności małżeńskiej jako wzorca u Rzymu. No i Fritz Schulz to już przed chwilą powiedział. Każda z tych koncepcji jakoś jest prawdziwa i żadna z nich tak naprawdę nie przystaje do czasów współczesnych. Co z tego wynika? Co można powiedzieć? Koniec zabytkiem, no bo to wykład, gadanka archeologiczna. Nie wiem, czy państwo widzieliście, to jest nagrobek. On pochodzi, prawdopodobnie z Rzymu, ale jest przechowywany w British Museum. I to jest niezwykle ciekawy zabytek. Kiedy na niego spojrzycie, to z tego, coście już wiedzieli wcześniej, tego, co być może dziś jeszcze powiedziałem, myślę, że od razu możemy zgadnąć, że mamy do czynienia z parą małżeńską. Widać dwie postaci, trzymają się za ręce, mają połączone prawe ręce i tak dalej. Co więcej, nie wiem, czy widać mój kursor, widać chyba, tutaj jest coś, co wyglądało jak odcisk po pierścieniu, więc też by się zgadzało. Mamy zatem zwykły, standardowy nagrobek pary małżeńskiej na pierwszy rzut oka. No i to wszystko bardzo pięknie do czasu, kiedy spróbujemy odczytać, co jest napisane na inskrypcji. A inskrypcja mówi tak. Być może, bo jest to bardzo trudne do odczytania tekstu, może literki widać dobrze. Na pewno imiona były napisane wcześniej, czyli to, co tutaj i to, co tutaj, a po środku, bo już zostało mało miejsca, zostało wciśnięte małymi mniejszymi literami to, co jest sens. No więc mamy dwa imiona, dwa nazwiska. Fonteja, zwolennica Gai, Eleusis, i po drugiej stronie Fonteja, wyzwolennica Gai Helena. A po środku, nie wiemy co, ale pewnie chodzi o to, że tę urnę albo ta urna została dana. Można by to przeczytać, że to Fonteja, wyzwolennica Gai Helena postawiła urnę Fontei, wyzwolennicy Gai Eleusis, albo na odwrót, zależy od tego, jak zrekonstruujemy tekst, to nie ma znaczenia, ale nie ma najmniejszego wątpliwości, że mamy podpis dwóch kobiet. Dwóch kobiet, które statek z pierwszego wieku, ale on został przerobiony prawdopodobnie za czasów konstantyńskich, a może trochę później, w ten sposób, że usunięto tutaj wymłotkowany częściowo welon, dodano ten pierścień, a tutaj jeszcze zdjęto kawałek płaszcza, który był z tyłu i w jednej z nich nadano cechy nieco bardziej męskie. Czy to znaczy, że mamy do czynienia z małżeństwem dwóch kobiet? Czyli że sugerowalibyśmy, że w warstwie symbolicznej i warstwie społecznej istnieją związki kobiet w starożytności w jakiś tam sposób sankcjonowane. Nie wiem, absolutnie to nie jest niekonieczne. One są po prostu dwie kobiety, które trzymają się za rękę. To mogą być siostry, to może być matka i córka. Proszę bardzo, to mogą być nawet osoby blisko ze sobą związane, jako, nazwijmy je sobie, partnerki. Ale tak naprawdę, co my zobaczymy na tym zabytku, to tak jak niestety jest często z archeologią, to jest to, co chcemy zobaczyć. W związku z tym musimy być niezwykle w tym wszystkim ostrożni. I ja mam nadzieję, że nie naruszyłem zasad ostrożności, opowiadając Państwu o tym małżeństwie. Przepraszam, przedłużyłem trochę za bardzo. Tutaj
panie, spokojnie, nie, nie ma się czym przejmować.
Do filmików na Kraku, gdzie opowieści moich koleżanek i kolegów można znaleźć. Bardzo dziękuję i czekam na pytania.
Tak jest, pytania już są. Pan Krzysztof, widzę tutaj, że on obstawiał z kolei, że to są mężczyźni z jakiegoś powodu.
Rzeczywiście to jest trochę tak, że obie te postaci zostały przerobione i tak jakby się trochę ten powtórny utylizator na grob nie mógł decydować, którą robić bardziej mężczyzną. Więc jedna i druga. Jedna ma wyłotkowany welon, a druga z kolei ma spocone włosy.
Pytania są, tak jak powiedziałem, pani Teresa, która jest fanką starożytnego Rzymu. Jakbym mógł prosić trochę ściszenie głośników u siebie, żeby posłyszeć siebie samego zasadniczo. Drodzy widzowie, nie uciekajcie w razie czego, tak jak powiedziałem na początku, cały czas mamy... Teraz przechodzimy do części dyskusyjnej. Już widziałem, że niektórzy martwili się, że... To tak powiedział? Pani Zofia napisała, że wcale nie taki długi ten wykład, proszę się nie spieszyć. Więc teraz, tak jak powiedziałem, ta najciekawsza część zasadniczo. Pani Teresa również pisze, że o prawie rzymskim godzinami by mogła słuchać. Nie sądzę, czy wszyscy widzowie są do tego chętni? Domyślam się, że nasz dzisiejszy gość oczywiście mógłby godzinami opowiadać, ale pierwsze z pytań, jakie
ja
się...
Ja mam na YouTubie kanał z moimi wykładami, gdyby ktoś miał naprawdę potrzebę.
Właśnie, ale mam nadzieję, właśnie. Jeszcze o nim wspomnimy i tak samo o pozostałych linkach. Pani Teresa zastanawiała się, pisze tak, że jak wiadomo, obywatele rzymscy mieli zakaz poślubienia kobiet dotknięty infamią, zaliczały się do nich m.in. prostytutki, stręczycielki oraz aktorki, co zostało wspomniane w trakcie, ale ona zastanawia się, co było z tymi aktorkami nie tak, że one były naznaczone niesławą.
Jasne. Jeśli mogę, doprecyzuję tylko, ten zakaz działa w obie strony. To nie tylko mężczyźni. Nie wszyscy Rzymianie. Mężczyźni z wysokich warstw, czyli tak naprawdę z rodów senatorskich, nie mogą zawrzeć może z tymi kobietami niskich zawodów, takie sobie nazwijmy, ale też na odwrót. Kobiety z rodów senatorskich nie mogą związać się prawnie z mężczyznami, którzy by się trudnili takimi zawodami, w tym gladiatorstwem. Aktorstwo w zasadzie do czasów Moliera albo nawet i później równoznacznie jest z nierządem, w takim popularnym odbiorze. I między innymi dlatego bardzo często są istnieją takie tradycje, w których na przykład kobiety nie występują na scenie, bo jest to uważane za rzecz uwłaczającą naszemu ideowi cnoty kobiecej. W związku z tym aktorki są traktowane tak samo jak osoby prowadzące, kobiety prowadzące tawerny, czy po prostu prostytutki, czy stręczycielki. Tym bardziej, że w takim porządnym, profesjonalnym teatrze w Rzymie występują tylko mężczyźni. W związku z tym, jeżeli kobieta w ogóle coś takiego robi, to jest to traktowane za znak jej słabej kondyty. Wrócę do wątku, który poruszyłem, Prokopiusz Cezarei. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale powszechnie przyjmuję za prawdziwą wiadomość. Uważa, że opisuje w najgorszych słowach Teodorę, między innymi zarzucając jej, że no, można powiedzieć, że była taką rewiową czy burleskową aktoreczką. Oddawała się bardzo niecnym popisom na scenie.
Panie Sebastianie, proszę zdecydować na jedno pytanie albo na dwa, bo teraz nas dosłownie zarzucił szeregiem. Część była, na część odpowiedzieliśmy w trakcie, ale tak sugeruję, żeby teraz napisać i sprecyzować dokładnie. Pani Tamara, pierwsze co pytanie zadała, nasz stały widz również, i wiedziałem, że o to ktoś będzie się dopytywał, jak sprawdzono tą dojrzałość tych chłopców?
Nie wiem, i Platon tego też nie mówi. Same źródła rzymskie nie odnoszą się do całego procesu, między innymi dlatego, że źródła prawnicze, dlatego że zostaje przyjęta ta wygodniejsza koncepcja Pakulejanów, w których sztywno się ustala 12-14 lat dla chłopców. Wiem to, jak to jest w sprawach Platona. W sprawach Platona Plato sugerował powołanie specjalnych komisji złożonych z kobiet i z mężczyzn, które to komisje nie tylko by sprawdzały zdolność seksualną opłodzenia, czyli pewnie drugorzędne cechy płciowe po prostu, czy już się pojawiły, czy jeszcze nie, ale również tak naprawdę to Plato uważał, że żadnej wolności małżeńskiej być nie powinno, tylko że osoby powinny być z góry przez te komisje dobierane do siebie, tak żeby najbliżej były ze sobą spowinowacone różnymi cechami, na przykład majątkiem czy znacznością rodu, uważając, że właśnie tak tworzyłyby się najbardziej zgodne stadła, nawet nie z punktu widzenia, to nie było z punktu widzenia tej pary, która była łączona, tylko społeczności. Także małżeństwo w wizji platońskiej jest wpisane, podporządkowane absolutnie interesowi państwa. Nie muszę dodawać, że tego typu pomysły pojawiały się później dokładnie tak chciały ustawy norymberskie i tak zresztą Wijaker opisywał to, co się stało, że podporządkowanie prywatystycznego małżeństwa, poglądu na małżeństwo prywatnych osobom, interesowi państwa i społeczeństwa.
Profesor Krzysztof Borysławski, który za tydzień będzie u nas gościem i będzie opowiadał z kolei o stresie fizjologicznym, zastanawia się, i tutaj będę prosił o wytłumaczenie, bo nie mam pojęcia, co znaczą te słowa, czy był praktykowany lewirat lub sororat?
Co do zasady, nie. Lewirat i sororat to są pojęcia opisujące przejmowanie współmałżonka po zmarłym rodzeństwie. Najczęściej znamy to w postaci lewiratu, mianowicie dzieje się to tak, że jeśli umrze, zwłaszcza bezpotomnie, mąż, na jego przeżywających braciach spoczywa obowiązek poślubienia wdowy. Chyba najbardziej taką znaną wersją lewiratu jest to, co tam opisuje Księga Rodzaju, czyli w ogóle w judaizmie, gdzie idea, przynajmniej tak to tłumaczy Księga Rodzaju, jest taka, żeby wzbudzić potomstwo dla tego zmarłego, to znaczy żeby to interes zmarłego ma być zaspokojony tym, żeby wdowa urodziła jego potomstwo, mimo że już on sam nie żyje, żeby się kontynuował jego ród. Antropologia nadaje tego typu, bo jest więcej tego typu zjawisk w społecznościach ludzkich, taką etykietkę małżeństw z duchami. Ale jeśli przyjrzymy się historii, która prawo lewiratu w Biblii wyjaśnia czy uzasadnia, czyli słynnej opowieści o Tamar, którą wszyscy znamy, bo to jest ta historia o Tamar, którą najpierw poślubiła najstarszego syna Judy, Era. Nie wiem, co on zrobił. Księga Rodzaju mówi tylko o tym, że był złym człowiekiem i jak Elohim go zabił. I wtedy pojawia się obowiązek młodszego syna Judy o imieniu Onan, żeby poślubił Tamar. No wiadomo, co robił Onan, nie wzbudzał potomstwa z łona Tamar dla swojego brata i Jahwe go zabił też. I wtedy Tamar nadal jest w tej samej sytuacji, znaczy jest nadal wdową, bezdzietną. Juda ma jeszcze trzeciego syna, no ale tak sobie myśli, znaczy tego nie ma w Księdze Rodzaju, jest mój osobisty midra ten temat. Tamar jest modlitwą i mu zabija kolejnych synów. No więc tak trochę się wykręca. Mówi, no wiesz, on jest jeszcze za młody, jak dojrzeje, to ja po ciebie wezwę. Lata lecą, no a wcale nie chce wydać Tamar za swojego najmłodszego syna. I wtedy Tamar ucieka się do podstępu. To jest ta słynna scena, kiedy Tamar przebiera się za nierządnicę i czyha na Judę, wracającego podpitego ze stargu koźląt, i odbywa z nim stosunek. Po czym zachodzi w ciążę, że tak się zachodzi w ciążę i na dalej to się kończy jak bajka z Tysiąca Jednej Nocy, no bo to jest bajka z Tysiąca Jednej Nocy. To znaczy Judzie donosi się o tym, że Tamar została nierządnicą i mówi się, że ją zabił, ukarał, a Tamar mówi, no zaraz, pokazuje fanty, które wzięła od Judy, kij pasterski, pierścień i pas. I Juda mówi coś niesamowitego wtedy. Mówi, ona jest bardziej sprawiedliwa niż ja, bo ja jej nie chciałem dać swojego syna. Gdy Tamar wie, że jeżeli będzie bezdzietną wdową, to w tej społeczności jest po prostu na marginesie, albo poza marginesem. Nie bez kozery prorok Eliasz przychodzi do wdowy, cudzoziemskiej wdowy, tak? Bo to jest coś najgorszego, co się może go będzie przydarzyć, być wdową w tej społeczności. Więc Tamar, wymuszając ciążę na swoim teściu, tak naprawdę zyskuje pozycję i opiekę na przyszłość. To brzmi okropnie, to jest tylko wizja patriarchalnego społeczeństwa, ale prawo legatu może być tak interpretowane. To nie jest tylko sens zapewnienia linii męskiej, ale też zapewnienia społeczności patriarchalnej, gdzie kobiety praw nie mają, a zwłaszcza kobiety, które raz zostały przez swoją rodzinę oddane rodzinie męża, egzystencji pod opieką tych innych mężczyzn. Sororat jest znacznie rzadszy, czyli kolejne siostry pobierają się ze swoim szwagrem. No ale tylko też wrócę do tego pytania, co pozwoliło powiedzieć nie o prawie rzymskim, tylko o czymś innym zupełnie, ale być może również zakorzenione w naszej kulturze, więc może istotnym. Jednego i drugiego raczej w prawie rzymskim takiej prostej postaci nie ma.
Zakorzenione jak najbardziej, bo tak jak wspomniałem, pani Tamara od razu napisała och ta Tamary. Więc jak najbardziej zakorzenione, przynajmniej chociażby w taki sposób. Pan Sebastian decydował się ostatecznie, możliwe, że dotarł do nas troszkę później, bo było o tym na samym początku, oczywiście o czym innym mógłbym dzisiaj też myśleć. Na samym początku było, ale zapytuję się i może powiedzmy jakiś najbardziej znany przykład. Czy były małżeństwa jednopłciowe? Jeśli ma być jedno pytanie, to on by właśnie chciał to. O tym było przez cały wykład zasadniczo, ale najsłynniejsze.
Ale dzięki za zapytanie, bo ja może zrobię króciutki wstęp do odpowiedzi. To jest taka kwestia, to małżeństwo i o tym chciałem między innymi Państwu powiedzieć, że my czasem się posługujemy tymi wzorcami z historii, w tym starożytnej, nie do końca je poprawnie odkodowując, po to, żeby udowodnić nasze mniemania. I ja myślę, że to w ogóle jest zjawisko dość niebezpieczne, no bo właściwie co z tego, że kiedyś było jakoś. Tak? To mój szef, zmarły profesor Wołodkiewicz, a zanim jego uczeń profesor Krzynówek zawsze mówili, już starożytni Rzymianie pijali z kubeczka. No i co z tego? My też pijamy z kubeczka. Ale czy to znaczy, że to jest dobre czy złe? No więc to akurat z tym małżeństwem jest tak, że pokazywałem, że Pejcha i Wojtyczek chcieliby udowadniać, że małżeństwo jest tylko heteroseksualne, bo już Rzymianie tak mieli. Są też takie osoby, które by chciały widzieć w starożytności zasad, argumenty po to, żeby wprowadzać związki jednopłciowe czy instytucjonalne związki jednopłciowe współcześnie. Więc od razu mówię, że jedno i drugie rozwiązanie wydaje mi się mało interesujące i błędne. Natomiast jeśli chodzi o związki, to tak jak powiedziałem, one nie mogą zaistnieć z punktu widzenia społeczności prawnej i społeczności obywatelskiej, ponieważ mimo tej całej opowieści o równości, którą Państwu przedstawiłem, no to jednak małżeństwo obywatelskie ma cel prokreacyjny. W dokumentach zachowanych dotyczących zawierania małżeństw mówi się wyraźnie, że zawiera się małżeństwo po to, żeby spłodzić dzieci. Pierwszy rzymski rozwód dopuszczony, nie będę może wchodził w szczegóły, który nie był z powodów przestępstwa żony, został w czasach bardzo archaicznych dopuszczony dlatego, że kobieta była bezpłodna. Przynajmniej tak uważali współcześni. I w związku z tym to nie może zaistnieć, to się nie mieści w ich wyobraźni. Ale oczywiście zdarzają się związki osób tej samej płci, mniej lub bardziej afektywne, tylko znowu pamiętajmy o tym, że pojęcie uczucia małżeńskiego też jest stosunkowo nowe w naszej kulturze. Mhm. Tak? Oczywiście znamy postaci historyczne, które cieszyły się i znane są z tego, że są bardzo sobie bliskie. No nie wiem, choćby Jan III Sobieski, żona Marysieńka i te pełne namiętności i romantyczności tak naprawdę listę. To w ogóle jest niekonieczne. Odwołam się może do znanych, mówią Państwu, filmu o pewnym leczarzu, Skrzypka na dachu, gdzie jest dokładnie pokazane. No, oni się spotkali z żoną po raz pierwszy pod chupą na dobrym sprawie. I to było okej, nauczyli się kochać. Nie do sakralizowania miłości małżeństwo miało służyć. To dopiero jest pomysł stosunkowo nowy. Także to nie jest też konieczne, żeby sobie wymyślać tego typu związki. Jeżeli mamy przekazy się w głowę na temat ceremonii ślubnych, i to się dzieje, to już o tym mówi w przypadku Nerona, skryptorcy historii Augusta mówią w przypadku Heliogabala, to te historie mają bardzo konkretne cele. One mają pokazać, bo zresztą i Heliogabal, i Neron przyjmują żeńską w tych ceremoniach i one mają po prostu pokazać, że oni się nie nadają do rządzenia, bo nie są facetami, znaczy nie zachowują się jak mężczyźni. Przyjmują rolę kobiecą. I cała historia jest, wszystko jedno, co jest wymyślona, czy nie, ale opowiedzenie o niej narusza topos dobrego władcy. Czy pokazuje, że oni nie spełniają topos dobrego władcy. Ostatnia może jeszcze uwaga, ale to na nie tylko jedną pogadankę, ale i na pewnie kilka dni pogadanki. W ogóle chyba trzeba uważać, kiedy myślimy sobie o związkach jednopłciowych w czasach wcześniejszych niż koniec XIX wieku, czy trochę wcześniej. Bo to znowu, może nie chcę powiedzieć, że homoseksualność jest konstruktem, ale tak jak my ją podbieramy jako prawo do życia zgodnie ze swoimi przekonaniami seksualnymi, jest konstruktem stosunkowo młodym, znowu pewnie nie wcześniejszym niż wiek XIX. Jeśli myślimy o Platonie i wychowywaniu młodzieży, również przez związki homoseksualne w Atenach, to tam się nikomu nie śni w głowie, żeby to podnosić do rangi małżeństwa. To jest rodzaj wynikający z idei paideje, a ci faceci mają mieć potem żony, mają spłodzić dzieci dla dobra społeczności. Czyli na pewno też są związki między kobietami, mamy te cudne zaklęcia magiczne z Egiptu, które mają wywołać namiętność innej kobiety. Naprawdę rozkoszne są te zaklęcia, więc to się zdarza, tak, seks się zdarza. Ale sakralizowanie tego na poziomie państwowym jest raczej nie do pomyślenia, no bo jest poza wyobraźnią. I jeszcze jedna rzecz, może istotna też w kontekście rzymskim, mianowicie etyka seksualna. Etyka seksualna tyle się różni od naszej, że ona nie zakłada całkowitej wierności, a zwłaszcza od strony mężczyzny. Ale zakłada etykę, czystość seksualną, czy wierność seksualną na poziomie swojej warstwy społecznej. Czyli w ogóle nie podlegają ocenie, w ogóle nie podlega nakazowi czy zakazowi jakakolwiek relacja seksualna z osobą, która jest znacznie niższa niż ja. Ja już nie mówię o niewolnikach czy niewolnicach. Prostytutka, aktor, aktorka, gladiator i tak dalej. To w ogóle nie ma znaczenia. Zwłaszcza, jeżeli robi to mężczyzna. Przy kobietach pewnie nie ma, no i kobieta nie ma najlepszej sławy wtedy, ale nie jest to coś, co by było karalnego. To jest karalne, to seks pozamałżeński z osobą, która jest równa statusem. Bo to rzeczywiście narusza ideał współżycia wyłącznie małżeńskiego, prokreacyjnego. Ale znowu, ten seks nie ma być przyjemny, to Lukrecja już o tym pisze, Terrarum Natura, takie rzeczy dla przyjemności to się robi z prostytutkami, bo żona po prostu nie wypada. I to znowu jest coś, co pokutuje jako topos w naszej pamięci do czasów zupełnie niestety niedawnych.
Tak, tak. Tutaj też o tej duszności trochę, tylko w troszkę innym kontekście, bardziej z tej sakralizacji. Pani Joanna się zastanawia, aspekt duchowy małżeństwa z jakimś motywem religijnym czy odwoływaniem do bogów. Zawsze przy ślubie i rozwodzie można by się wtedy powołać na wolę bogów, czy nie bywało?
No więc jeśli chodzi o małżeństwo prawnie, to ono jest całkowicie świeckie. Ono w ogóle nie ma znaczenia z punktu widzenia religijnego i między innymi dlatego również jest... Nie kłada się na nich zasad dotyczących rozwiązywalności czy nierozwiązywalności, czy może powstać wyłącznie bez żadnych dodatkowych ceremonii religijnych. To nie oznacza, że ceremonia religijna nie może towarzyszyć zawieraniu małżeństwa. I to, co widzicie na slajdzie, ta scena na sarkofagu, bardzo zresztą popularna, to nie jest jedyne takie przedstawienie, to jest właśnie scena ofiary, która jest związane z zawieraniem małżeństwa. Dysk, który trzyma mężczyzna w ręku, to chlebek orkiszowy i albo może talerzyk, z którego się wrzuca coś do płomieni, tak? To widać, składa się ofiarę. Tradycja i to rzeczywiście mamy jedyne miejsce, w którym jest związek między ceremonią sakralną a tym, co się dzieje w prawie, mówi jeszcze o przechodzeniu kobiety spod władzy jej ojca pod władzę męża lub teścia. Jednym z takich sposobów jest złożenie uroczystej ofiary z chleba orkiszowego Jowiszowi Orkiszowemu. To się nazywa po łacinie konferratio i ma skutek taki, że w czasie składania ofiary oni sobie zaczynają wyrażać wolę bycia w małżeństwie, a jednocześnie kobieta wchodzi pod władzę mężczyzny. Ale uwaga, od czasu przynajmniej 5 wieku przed naszą erą, czyli gdzieś tam ustawy 12 tablic, nie ma absolutnie obowiązku, żeby kobieta weszła pod władzę mężczyzny, wychodząc za niego za mąż. To też jest nietypowe z punktu widzenia starożytnej społeczności, zwłaszcza jeżeli patrzymy na konstrukt ateński, czyli grecki, no bo jak mówimy Grecy, to tak naprawdę myślimy o Atenach. Z czego to wynika? Tutaj najprawdopodobniej to się wiąże z dopuszczeniem małżeństw między plebejuszami a patrycjuszami, tej wersji, kiedy to plebejusz jest mężczyzną, a żona jest patrycjuszką, to znaczy mąż pochodzi z plebejusza, kobieta pochodzi z patrycjuszy. Gdyby ona weszła pod jego władzę, to zmienia status, porzuca swój status patrycjuszowski i staje się plebejką. To nie wypada prawdopodobnie. W związku z tym wprowadza się po raz pierwszy możliwość nie wejścia kobiety pod władzę męża. To jest coś nienormalnego, na co wskazuje norma ustawy 12 tablic, mówiąca nam o tym, że jeżeli kobieta taka poślubiona bez wejścia pod władzę swojego małżonka pozostaje bez przerwy przez rok w jego domu, wchodzi pod jego władzę. Tak? Czyli widzimy, co jest normą, a co nie jest normą. Mhm. Ja w ogóle nie mówiłem o tym aspekcie, bo on też wymagałby chyba osobnej rozmowy, czyli wchodzenia kobiet pod władzę mężczyzn i w związku z tym zlewania się majątku kobiety z majątkiem mężczyzny, całkowitym uzależnieniem wtedy od mężczyzny. Tak rzeczywiście się dzieje w czasach najdawniejszych, ale pewnie gdzieś już od II wieku przed naszą erą staje się to postać małżeństwem związana bardzo rzadka. Do tego stopnia rzadka, że za Tyberiusza trudno jest znaleźć kandydatów do odpowiednich urzędów kapłańskich, którzy powinni być urodzeni w takich małżeństwach, związanych właśnie z wejściem. Normą staje się to, a już na pewno tak jest za czasów wczesnego pryncypatu i później, że kobiety nie wchodzą pod władzę mężczyzn. Co za tym idzie, jeśli tylko ich ojcowie już nie żyją, to mają swój własny majątek. Ten majątek jest całkowicie odrębny od majątku mężczyzn. Tak jak nie wolno robić sobie darowizn, mąż prawnie nie ma nic do powiedzenia, a nawet jest w pewnych sytuacjach odsuwany od jakichkolwiek decyzji w stosunku do majątku kobiety i na odwrót. To nie znaczy, że w praktyce to się nie dzieje. Prawo mówi wyraźnie. Są rozdzielone masy majątkowe. To również jest wyraz tego, że kobiety są, przynajmniej te z wysokich warstw, czy z wyższych warstw, które cokolwiek mogą mieć, bo pamiętajmy, że też mówimy o pewnych osobach, nie o zwykłych zjadaczach chleba, tylko o tych, którzy cokolwiek mogą znaczyć. To znaczy, to również oznacza, że kobiety są naprawdę dużo bardziej samodzielne niż w innych miejscach starożytności klasycznej i że prawdą jest to, co najpierw powiedział Bernard Russell, całkiem niedawno powtórzył Anti-Ariawa, że w zasadzie, Russell to pisze w latach 20. w takiej bardzo ciekawej książce Marriage and Morals, że dopiero w jego czasach kobiety znowu mają taką swobodę jak Rzymianki.
No to idealnie. To jest mój ulubiony moment, kiedy gość odpowiada na pytanie, które jeszcze nie zostało zadane. Uwielbiam, że posiadam tutaj jako gości takich specjalistów. Pan Maciej się właśnie zastanawiał, jak bardzo niesamowite właśnie było aspekt równości stron i ewenement w basenie Morza Śródziemnego. No to już zasadniczo, pani Maciej, już pan wie. Pani Renata z kolei zastanawiała się też, w jaki sposób obrzędowo zawierano małżeństwo. No to już też mamy zasadniczo gdzieś tam z głowy. Czy wszystkie dzieci były uznawane, się zastanawia.
Jeszcze raz, przepraszam.
Tutaj o dzieci też jest, znaczy pytanie jest, czy wszystkie dzieci były uznawane, w jaki sposób? Tutaj nie do końca też rozumiem pytania, ale może coś na ten temat. Na pewno się udało.
Więc, że dziecko było dzieckiem małżeńskim, to się musi urodzić w małżeństwie. Numery mają dość szczegółowo opisane zasady. Musi być dziecko, które urodzi się między początkiem 6 miesiąca, czyli 182 dniem od zawarcia małżeństwa najpóźniej, albo dziecko, które się urodzi najpóźniej w 300 dniu po rozwiązaniu małżeństwa. Takie dziecko w zasadzie uznawane jest za małżeńskie. Ale uwaga, jak się wydaje, przez bardzo długi czas to się zmienia. Powiedzmy w drugim, trzecim wieku naszej ery, ale wcześniej, decydującą wolę stwierdzenia, czy dziecko od niego pochodzi lub nie, ma mąż. Ma ojciec, ten potencjalny ojciec. I oczywiście są naciski społeczne. Tak? Mówi jedno z naszych źródeł prawniczych, że nie należy tolerować takiego mężczyzny, który by nie udawał dzieci poczętych ewidentnie w okresie koncepcyjnym. Ale co to znaczy nie należy tolerować? Trudno powiedzieć. Znaczy, na pewno społecznie on nie zyskuje swojego uznania. Trochę też pewnie nie odpowiada standardowi dobrego męża, który pilnuje swojej żony, bo mówi, zaraz, to coś się urodziło w moim domu, to nie jest moje, no to jak? Nie, może nie upilnował, więc też się stawia trochę na zewnętrzny nacisk. Ale ta wola ojca, potencjalnego ojca, czy kandydata na ojca jest zdecydowana i to się wiąże, nie wiem, na przykład z ceremonią nadania imienia. Dziecko po urodzeniu kładzone jest na ziemi i ojciec je podnosi do góry i wtedy mu też nadaje imię. I to jest ten znak, że je uznał jako swoje. Te dni, o których mówiłem, domniemanie, że ojcem dzieci jest mąż matki, które po dziś dzień funkcjonuje w naszych kodeksach, zwróćcie na to uwagę, ono raczej pierwotnie działało wtedy, kiedy mężczyzna nie mógł wyrazić swojego zdania. Znaczy to przecież nie żył albo go nie było. To dopiero z biegiem czasu. I tam są różne dosyć bardzo ciekawe, chyba na osobne pogadanie, urządzenia, które mają wspomóc na przykład powstający z biegiem czasu pod wpływem ewidentnie filozofii również greckiej obowiązek alimentacji. Na przykład z jednej strony mówi się o tym, że to mąż ma prawo do dzieci, czy ojciec ma prawo do dzieci i to przez niego jego jest w ten sposób przedłużany. W związku z tym dlatego każe się kobiety, które dokonały aborcji, że zrobiły to wbrew woli ojca. Tak, aborcja nie jest złem sama w sobie, tylko jest naruszeniem interesu ojca do posiadania dzieci. Więc jeżeli ojciec mówi proszę bardzo, to nie ma w ogóle problemu. Z drugiej strony kobiety rozwiedzione mogą poinformować swojego eksmałżonka, że są w ciąży i wtedy on albo ma zaprzeczyć, że to nie jest jego dziecko, albo jeśli tego nie zrobi w tym czasie, to ma obowiązek alimentacyjny. Ale to są późniejsze rozwiązania związane, powiedzmy, one myślę, że wchodzą najbardziej w życie między końcem drugiego, trzecim wiekiem naszej ery, no potem chrześcijaństwo to wzmaga dodatkowo. Co do obrzędów religijnych, przypomniało mi się jeszcze i powiedziałem chrześcijaństwo, oczywiście pojawienie się chrześcijaństwa trochę wpływa na obrzędy małżeńskie, ale tak naprawdę forma przysięgi małżeńskiej w świątyni to jest wczesne średniowiecze, jeśli nie nawet później, taka ustandaryzowana. Stosuje się później w starożytności obrządek błogosławieństwa pary w kościele, zwłaszcza w kościele biskupim jest obrządek położenia glonu na głowie kobiety, ale nie mam ściśle sformalizowanych i znowu to jest akt, który może mieć miejsce, ale wcale miejsce mieć nie musi.
Tutaj właśnie w komentarzach dyskusja zaczęła toczyć na temat tego, że ojciec zawsze jest domniemany, tylko dorzucane jest, że z tego powodu opieka nad wnuczkami jest zawsze lepsza, jeśli jest to dziecko córki, a nie syna. Oczywiście, panie profesorze Borysławski, jak najbardziej. Pytanie też, dwa takie pytania, patrzę, jedno mi uciekło, skasowało się, ale co z tą niepłodnością w przypadku kobiety? Czy gdy ustalano, że ona jest niepłodna, miała szansę zawrzeć inny związek małżeński? Pani Paulina się zastanawia.
No właśnie, to jest skomplikowane trochę kwestia. Ja powiem tak tylko przy okazji wspomniałem to. Ja pewnie powiedziałem, że istnieją takie przekazy, Plutarch o tym mówi, jakoby pierwotne małżeństwo rzymskie było w ogóle nierozwiązywalne. Fragment żywotu Romulusa Plutarcha mówi o tym, Plutarch sparafrazuje, ale dość dokładnie mówi tak, potem wprowadził, czyli Romulus również bardzo twarde prawa, niektóre z nich, a jedno z nich bardzo, bardzo twarde, mianowicie takie, które zakazuje żywotów kobiecie w ogóle, a mężczyźnie dopuszcza, pozwala na rozwód tylko wtedy, kiedy kobieta popełniłaby cudzołóstwo, podmieniła dzieci albo stosowała farmaka, no, czyli albo środki abortywne, albo antykoncepcyjne, co jest transgresją jej roli, tej, którą żeśmy widzieli, paralelnej do roli w Grecji, tylko w czasach wcześniejszych. I można, ale już nie będę tego rozwijał, pokazać również, że ten zakaz rozwodu tak naprawdę też chroni kobietę, bo nie pozwala jej rozwieść, nawet gdyby była bezpłodna. Bo rozwiedziona kobieta w tym wczesnym, bardzo jeszcze patriarchalnym rzymskim społeczeństwie, bardziej niż później, nie ma wcale lepszej pozycji niż w innych paralelnych, równoległych społecznościach Śródziemnomorza. Pierwszy, źródła nasze mówią, tylko źle się to datuje, bo jest zbieżność między autorami rzymskimi, jedni datują ten przypadek na sam początek Republiki, a drudzy na połowę III wieku, czy końcówkę III wieku przed naszą erą, to raczej mniej prawdopodobne. Opowiadają o pewnym człowieku, który nazywa się Spurius Carvilius Uruga. Imię Spurius jest ciekawe, bo ono jest używane powszechnie jako patronimikum, czyli imię ojca dla dzieci pozamałżeńskich. Więc to jest w ogóle dziwna historia, który to Spurius Carvilius Uruga miał się rozwieść po raz pierwszy, uzyskać zgodę, uniknąć haniebnej noty cenzorskiej za rozwód z kobietą, która nie popełniła żadnych tych przestępstw, tylko po prostu była bezpłodna. No ona oczywiście, jeżeli tylko stwierdzi, że to ona jest bezpłodna, nie on, no to pewnych tych szans patrymonialnych wielkich mieć nie ma, ale pamiętajmy, że funkcja prokreacyjna małżeństwa nie jest jedyną funkcją. Funkcja politycznego złączenia jest równie ważna. I tutaj przychodzi mi do głowy zabytek bardzo ważny i bardzo interesujący. O tym Spuriuszu Carvilius Urudze to polecam artykuł bardzo fajny po polsku profesora Anny Tarwackiej z UKSW. Można znaleźć sobie w internecie. A z kolei profesor Maciej Jońca przetłumaczył zabytek, inskrypcję nagrobną kobiety, którą tradycyjnie nazywamy Turią, Laudate Turie. To jest strasznie ciekawy tekst. Tam sporo jest prawnych kwestii, nie do końca jasnych, ale ta jedna, do której się chcę odnieść, jest taka, że oni żyli gdzieś pod koniec Republiki, bo echo wojen domowych brzmi w tym tekście. I pojawia się taki problem między innymi, to mąż wygłasza laudację swojej zmarłej, eulogium żałobne swojej zmarłej żony. I on między innymi mówi tak, jak się okazało, że nie mamy dzieci, a to przecież chodzi o to, żeby mieć dzieci, to ty w swojej dobrotliwości, szczodrobliwości chciałaś się ze mną rozwieść, żebym ja mógł mieć dzieci. I co więcej, myśliłaś coś takiego, że ona się z nim rozwiedzie, ona mu znajdzie inną kobietę, młodszą, a potem będą żyli ona z tą drugą kobietą jak z siostrą i te dzieci będą traktowane jak wspólne i w ogóle będzie cudownie. I od razu powiemy, że ten mężczyzna był w porządku, bo on nie przystał na ten pomysł. Ale proszę zauważyć, jak to silnie jest zakorzenione, jako pewien ideał małżeństwa i ideał dobrej żony, która chce dla męża najlepiej, to znaczy, żeby miał dzieci. Ale to znowu antropologicznie można opisywać sobie, tutaj pobrzmiewa takie echo czegoś, co nazywamy macierzyństwem zastępczym, czy prokreacją substytucyjną. I to znowu, żeby tego nie szukać, Biblia i dwie żony Jakuba i niewolnice tychże, albo to, co wszyscy pewnie pamiętamy, Abraham, Sara i niewolnica, i Hagar, niewolnica Sary, przy czym pewnie nie wszyscy pamiętamy, że Izmael jest równie dobrym synem Izaaka czasu, kiedy autor, czy kolejny redaktor Księgi Rodzaju uważa, że musi to wymazać, bo już nie wolno zawierać małżeństw z cudzoziemkami, a Hagar taką jest. Więc ta idea gdzieś tam się w Rzymie też pojawia, ale ona nie jest, powiedziałbym, specyficznie kulturowo rzymska, tylko wywodzi się z różnych kodów kulturowych, które generalnie gdzieś tam w Śródziemnomorzu są generowane, które gdzieś też pewnie po dziś dzień pobrzmiewają w naszych zachowaniach.
Jak najbardziej. Pani Tereso, tutaj wiem, że pani jest największą fanką pośród chyba dzisiejszych widzów, więc jeśli ma jakieś pani ostatnie pytanie, wiem, że były wcześniej, ale proszę zadać je teraz i będzie zadane na sam koniec. Pani Agnieszka zastanawia się, czy zapis tej rozmowy będzie na YouTubie. Tak, będzie. Będziecie sobie mogli jeszcze później sprawdzić i na spokojnie, już nie na żywo, bez czytania komentarzy, tylko w całości koncentrować się na naszej rozmowie. Pani Anna zastanawia się, co z Etruskami, że ona z kolei słyszała, że cieszyły się tam kobiety jeszcze większymi prawami niż Rzymianki. Czy to prawda, czy nie bardzo?
My niewiele wiemy o Etruskach tak naprawdę, o różnych sytuacjach, więc możliwe, że tak, ale my przede wszystkim nie mamy żadnych tekstów większych etruskich. Małe teksty etruskie są inskrypcyjne, ale one są kiepsko odkrywane, bo język jest niepoznany. Znamy, możemy to czytać, ale jest właśnie domyślamy się bardziej sensu niż rozumiemy. Więc o kobietach etruskich nie jestem pewien. Wydaje mi się, że niewiele o tym wiemy. Natomiast z całą pewnością mogę powiedzieć o kobietach egipskich. Wygląda na to, że Egipcjanki rzeczywiście miały dużą wolność do tego stopnia i to większą niż Rzymianki później. Nie miały na pewno żadnych opiekunów prawnych, co w pewnym momencie rzymskie kobiety miały właściwie do czasów tak zwanych klasycznych, tylko że rola tych opiekunów została silnie ograniczona. Egipcjanki tego nie miały, to nawet widać dosyć śmiesznie, kiedy te Egipcjanki zaczynają się konfrontować z Grekami. Teraz od Ptolemeuszy często mamy tę samą osobę występującą w dokumentach demotycznych i greckich, i w dokumentach demotycznych ona jest sama działa, sama występuje, a w dokumentach greckich pojawia się kurios, czyli tutor, czyli opiekun. I tutaj znowu Państwu polecam, ale już nie będę opowiadał, żeby nie psuć może tę słynną historię o Tabubu, takiej dziwnej postaci, która uwodzi księcia Setne i wymusza na nim obietnicę oddania jej całego majątku. Zresztą to, co mówiłem o Dionizji i z tego mojego grantu, pozwólcie, że zakończę swoim projektem, no to wiem również, to jest silnie związane z tą tradycją egipską. To znaczy rzeczywiście w Egipcie były mechanizmy prawne, żeby zagwarantować pozycję finansową żon na przyszłość oraz ich dzieci. I to wyglądało w ten sposób, że mąż w czasach egipskich to chyba nawet oddawał cały swój majątek formalnie pod władanie żony jako zastaw za to, że się będzie, że nie wydziedziczy potem swoich dzieci pochodzących z tej żony. W przypadku Dionizji to, że ojciec miał prosić o to, żeby się zgodziła na stawienie w końcu, by nie było jej ziemi, wynikało z tego, że matka Dionizji w chwili zawarcia małżeństwa najprawdopodobniej takie prawo dla siebie i dla swoich dzieci otrzymała, że cały majątek mężczyzny jest obciążony zabezpieczeniem na rzecz jego przyszłej rodziny. To się nazywa po grecku katoche, czyli trzymanie. I w ten sposób wróciliśmy do mojego projektu.
Jeszcze o nim wspomnimy oczywiście, ale pani Jagoda zastanawia się, prosi o podanie tytułu artykułu wspomnianej profesor Tarwickiej.
Tarwackiej. To się nazywa, artykuł nazywa się po prostu chyba sprawa rozwodu Karwilisza Rugi, czy rozwód Karwilisza Rugi, czy rzeczywiście pierwszy. To wyszło w zeszytach prawniczych wydawanych przez UKSW, ale jeśli wrzuci pani w internet Anna Tarwacka, Karwilisz Ruga, na pewno wyrzuci się, a jak nie, to proszę mi wysłać maila, to ja wyślę PDF.
No i jak zwykle bardzo uczynni nasi goście są. Pani Teresa się śmieje, że proszę wybrać jedno z powyższych. Nie zapewnia w takim razie, że będzie na pewno dobre, ale jeszcze zanim to ostatnie obiecane pytanie, dwa pytania od panów, jako że dużo dzisiaj się panie z jakiegoś powodu dziwnego udzielały, a w komentarzach pan Bogdan zastanawia się, gdzieś tam na początku pytał się o możliwość adopcji również osób dorosłych. W Rzymie pisze, że taka owa istniała, co miało zapewne znaczenie polityczne i biznesowe. Od kiedy praktykowano taką adopcję dorosłych? Czy można wskazać jakiś moment historyczny, w którym ta praktyka się upowszechniła?
Tak, znaczy wskazać momentu chyba się nie da, bo jesteśmy przekonani, że to się dzieje od samego początku. I rzeczywiście pierwsza forma adopcji dotyczy wyłącznie dorosłych mężczyzn. Ona najprawdopodobniej ma charakter, ona ma charakter ustawy publicznej, to się odbywa na zgromadzeniu ludowym, które przynajmniej w czasach historycznych to wiemy, zwołuje Pontifex Maximus, czyli szef kolegium pontifików. To byli kapłani opiekujący się kultami bez przypisanych swoich własnych, indywidualnych kapłanów, ale również kapłani, którzy zajmowali się wykładnią prawa i tworzeniem prawa, jak się wydaje, czyli tak chce tradycja. I na takim zgromadzeniu ludowym Pontifex Maximus pytał zgromadzonych Rzymian, kwirytów, czy chcą i rozkazują, by taki i taki stał się synem takiemu i takiemu, jakby był z niego i z jego żony mater familia zrodzony i by ten przysposabiający nabył nad nim prawo życia i śmierci. Warunkiem dla takiej procedury jest to, żeby adoptowany był osobą samodzielną, czyli on nie może mieć zwierzchnika familijnego. musi mieć już sam swój własny majątek, często ma rodzinę. Efektem jest wejście całego jego majątku i potencjalnych dzieci i żony pod władzę adoptującego i to na pewno ma charakter zapewnienia kontynuacji rodu, ale też koligacji politycznych. My znamy z późniejszej starożytności, z końca Republiki, skandaliczny przykład dla współczesnych, który Cycero opisuje w słynnej mowie o swoim domu, czy na swój dom, kiedy to jak Publius Claudius Pulcher dał się adoptować młodszemu od siebie reprezentantowi plebejskiej gałęzi rodu Claudiuszy, Claudius, przyjął imię Publius Claudius Pulcher. My go znamy oczywiście, Państwo być może pamiętają, to jest ten z afery dobrej bogini i po której Cezar musiał się rozwieść ze swoją żoną, bo Publius Claudius przebrał się za kobietę i wlazł tam. I w związku z tym na żonę Cezara spadły podejrzenia i wiadomo, musi być poza nim. Ale to, o czym chcę powiedzieć. Claudius później był jednym z instrumentów doprowadzenia do wygnania Cycerona i konsekracji jego domu, poświęcenia go Bogom. I kiedy Cycero wraca z wygnania, to chce to odkręcić. I jego metoda jest taka, pokazania, że adrogacja Claudiusza, bo tak to się formalnie nazywa, była nieważna, skoro nie naśladowała natury, bo adrogowany był młodszy niż, był starszy niż adrogujący, czyli przysposabiający. Co więcej, przysposabiający miał swoje własne dzieci, czyli on nie spełniał tego podstawowego, tego podstawowej idei przysposobienia, zapewnienia sobie potomka, kiedy go nie mamy. To jest bardzo ciekawy problem, czy prawo może zastąpić rzeczywistość, jak daleko może zastąpić rzeczywistość prawo. Czy prawo może tworzyć fikcje, które są nie przystają do życia codziennego, do naszego normalnego pojmowania rzeczywistości. Na pierwszy rzut oka i ucha wydaje się, że nie. Na przykład adrogacja osób starszych od siebie, przysposobienie osób starszych od siebie wydaje się bez sensu. Z drugiej strony myślę sobie, że wszyscy słuchacze i słuchaczki, którzy mieli jakikolwiek kontakt z prawem, wiedzą, że to jest coś, co nie jest normalne i co generalnie idzie często w poprzek takiej naturalnej, naturalnemu postrzeganiu świata. Ja zawsze mówię, że po to się uczy prawa rzymskiego na pierwszym roku prawa, żeby studenci, studentki prawa zaczęli myśleć jak prawnicy, a przestali myśleć jak ludzie normalni.
To by było świetne zakończenie naszego spotkania z pewnością, ale jeszcze dwa pytania i już naprawdę kończymy. Profesor Borysławski mnie tutaj ściga, żebym dopytał się, jaki stopień pokrewieństwa wykluczał, jeśli w ogóle zawarcie małżeństwa?
Super, dzięki. Więc w linii prostej każdy, i to jakby mamy po dzień dzisiaj, natomiast jeśli chodzi o linię boczną, to zasadniczo czwarty stopień pokrewieństwa jest pierwszym dopuszczalnym do zawarcia małżeństwa, czyli mogę zawrzeć małżeństwo ze swoją siostrą cioteczną i vice versa. Od tego zostaje wprowadzony wyjątek, którego nie rozwinąłem, pojawił się na slajdzie, więc strasznie dziękuję za to pytanie. Mianowicie, kiedy Claudius utracił swoją drugą żonę, Messalinę, w sposób taki, że została ona zgładzona, jako, to nawet nie chodziło o jej rozwiązłość, tylko chodziło o to, że wyglądało na to, że Messalina została wpakowana w spisek zamach stanu przeciw Claudiuszowi. No więc kiedy ją utracił, to zastanawiano się, kto mógłby być taką osobą, która u boku Claudiusza zapewniłaby no, minimum komplikacji dynastycznych na przyszłość. I wybór upadł na Agrypinę młodszą, która była bratanicą Claudiusza, czyli trzeci stopień pokrewieństwa w linii bocznej. I dlatego uchwalono specjalną dekret senatu, senatus consultum, w którym wyjątkowo dopuszczono małżeństwo bratanicy ze stryjem, ale tylko w tej konfiguracji, czyli już nie wuj z, albo ciotka z siostrzeńcem czy z bratankiem, nie wuj z siostrzenicą, więc tylko po tej linii. To nie oznacza, że ludziom się nie zaczęło mylić i przepiękny po prostu odpis, o ile się nie mylę, chyba Hadriana do pewnej damy, która mówi mu, że no właśnie ma taki problem, że żyła wiele lat ze swoim wujem, mają gromadkę dzieci, on chyba już umarł i w związku z tym jest problem, czy te dzieci pochodzą z prawnego małżeństwa, czy nie. No oczywiście nie, ale cesarz zachowuje się w sposób bardzo spolegliwy i mówi, ponieważ to wynikało z twojej nieświadomości i byliście dobrym małżeństwem, no wyjątkowo ja się zgadzam. Także tutaj wprowadzono pewną konstrukcję. Ten czwarty stopień podobieństwa jako dopuszczający w linii bocznej, dopuszczający małżeństwo w zasadzie jest przejęty współcześnie wszędzie. To jest norma i to zawdzięczamy ją Rzymianom. Prawo kanoniczne wyłącznie to dopuszczało po dyspensach, ale dzisiaj też prawo kanoniczne pozwala na czwarty stopień.
I ostatnie, obiecane, od pani Teresy. Zobaczymy, czy będzie zadowolona, że właśnie to wybrałem, czy nie. Od czasów najdawniejszych prawo zezwalało na rozwód z trzech przyczyn. Otrucie przez żonę dziecka, cudzołóstwo, kradzież przez żonę klucza do piwniczki z winem najpewniej. Z czasem w dominacie poszerzono ten katalog. Jakie jeszcze mogły być powody do rozwodu?
No ja doprecyzuję. To, co pani przypomniała, to właśnie przypisywała Romulusowi, ale wiem, że Romusa nie było albo prawie nie było, więc to tylko oznacza, że to jest taka najdawniejsza tradycja ubrana w jakiegoś pierwszego prawodawcę. Te trzy przypadki, o nich wspominałem, to tam jest tekst Plutarcha, zresztą jest zepsuty, jest podmiana kluczy, czy zabranie kluczy, albo zabranie dzieci. Są dwie tradycje, obie się da co wyjaśnić. Najprawdopodobniej od czasu, wszystko jedno, czy to jest tylko postać symboliczna, czy rzeczywiście historyczna, Spuriusza Calvisa II, jego rozwodu, wygląda na to, że ustawa romulejska, tak zwana zakazująca rozwodów, czy nie dopuszczają. Zobaczcie, że to jest taki śmieszny koncept. Dla Plutarcha jest oczywiste, że rozwody muszą być, więc jak ich nie ma, to ktoś ich miał zakazać. Ale to tak nie było. Znaczy, jeżeli ich nie było, to znaczy, że pierwotnie być może niektóre postacie małżeństwa były nierozwiązywalne po prostu i już tam nie było zakazu. Dobrze, ale wydaje się, że od czasów, no przynajmniej takich, które historycznie widzimy lepiej, czyli gdzieś tam widzimy przykład rozwodu w komediach Plauta na przykład. W ustawie 12 tablic, jeśli tylko dobrze interpretujemy to, co wyśmiewa się Cycero z Marka Antoniusza Filipiksa II, być może był też taki odnoszący się dokładnie do rozwodu, to wydaje się, że rozwód przestaje być ograniczony jakimkolwiek warunkami. To znaczy można zawsze w każdej sytuacji, a już zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy się wykształca ta prawna konstrukcja małżeństwa, o której powiedziałem. Ale to się zmienia. I to strasznie fajnie, że pani Teresa to zapytała, bo to daje dobry moment zamknięcia naszej rozmowy i pokazania, dlaczego to, co mówiłem, może być prawdziwe przez pokazanie argumentu przeciwnego. Otóż Konstantyn Wielki zakazuje rozwodów jednostronnych. Wydaje taką ustawę w 326 roku, która teoretycznie zakazuje rozwodów i mężczyznom, i kobietom, ale jak się porównuje powody, dla których się zakazuje tych rozwodów, to widać, że tak naprawdę chodzi o kobiety. Że to kobiety są uważane za wszelkie zło i to wiecie, ta ustawa zaczyna od tego prawa cupiditas, czyli bezprawna taka żądza kobiet nie może być uwzględniona, a dopiero potem się mówi o facetach. Rozwód kobiety niezgodny z taką ustawą skutkował jej wygnaniem i utratą całego majątku, mówi ustawa obrazowa aż po ostatnią szpilkę do włosów. A mężczyzna to tylko musi przypauzować, nic mu się nie dzieje, no jak zawrze nowe małżeństwo, to w zasadzie ta odrzucona żona może przyjść i zabrać posag nowej żony. No więc w zależności od jakiego ten posag był, to taka jest też okrutność tej normy, ale widać od razu, że to nie chodzi o zakazanie tak naprawdę mężczyznom. No więc kolejni cesarze, potem Juliana Poktata odchodzi od tego, potem Teodosiusz II trochę jeszcze dodaje, a ostatecznie Justynian Wielki zakazuje w ogóle rozwodów, od czego chodzi Justyn II, mówiąc, że no nie można tak zmuszać tych biednych ludzi, żeby są byli za siebie przytoczeni łańcuchami, jak tak strasznie cierpią. Jakie są inne powody przez kolejnych cesarzy wprowadzane? Nie, no więc Konstantyn oczywiście wprowadza możliwość rozwodu z kobietą, czy podtrzymuje te powody, dla których się można rozwieść z kobietą, są niezwykle podobne do tych romulejańskich. Ja nawet postawiłem kiedyś taką tezę, że to może być jakaś literacka reinterpretacja tego, co się dzieje. Mówi się tam, pojawia się w tej konstytucji termin medicamentarius i medicamentaria, czyli człowiek, który zajmuje się nie medykamentami, tylko magią. Bo to oznacza dokładnie. Jeśli chodzi o męża, to jest niszczyciel grobów dodatkowo. Z takich rzeczy. Potem kolejne sytuacje wprowadzają możliwość za Teodosiusza II wprowadza się stopnie, po których można się rozwieść natychmiast i od razu można ponownie zawrzeć od razu małżeństwo i trzeba odczekać. Zwykle kobiety musi odczekać zawsze. Mniejszej i większe przestępstwa. Wreszcie u Justyniana to jest wielki katalog. Głównie tam się mówi o przestępstwach kryminalnych, drugiej strony popełnionych, ale też co ciekawe, na przykład Justynian pozwala na rozwód sytuacji, w której jedna ze stron albo obie wybrałyby życie duchowne. I to jest, proszę Państwa, norma, którą żyje po dziś dzień Kościół Wschodni. Tak? Wstąpienie do zakonu, a czasem wysłanie żony przymusowo do zakonu jest historycznie powodem dopuszczalności rozwodu w Kościele tradycji wschodniej.
Super. No to tyle z wszystkich pytań. Na pewno jeszcze jakieś gdzieś tam mi umknęły, ale myślę, że wszyscy są zadowoleni z tego, że gdzieś tam spieszyliśmy się z prezentacją, a jeszcze godzinka spokojnie rozmowy była. Więc teraz czas na pożegnania. Teraz pan profesor ma ekran tylko dla siebie. Tu są wszystkie linki, które zostały mi podesłane. Jest też krótkie biografia, a teraz podziękowania, pożegnania, takie tam jak na Oscarach.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, dziękuję panu redaktorowi za zaproszenie. Mam nadzieję, że ten temat archeologiczny nie był zbyt nudny i że Państwa nie zniechęcił do oglądania czasem prawa i do takich wykopalisk prawnych. Ja też dziękuję oczywiście Krakowi, czyli naszemu Centrum Badawczemu nad Historią Starożytną na Uniwersytecie Warszawskim za sponsorowanie tego cyklu, to jest ważne. I w ogóle Państwa zachęcam do przyglądania się. Różne rzeczy mamy fajne w Warszawie, naukę o starożytności w bardzo różnych aspektach, archeologię taką śródziemnomorską, tradycyjną, historię starożytną, czystą, filologię, ale też prawo rzymskie mamy takie, że nie musimy się wstydzić, a też przede wszystkim jesteśmy jednym z wielu centrów na świecie, które zajmuje się papirologią w ogóle i papirologią prawniczą w szczególności. Wydajemy taką gazetkę The Journal of Chartistic Papyrology. Zachęcamy do kontaktu i spotykania się z nami. Mamy też część spotkań online, więc zawsze można przyjść.
Tak jest, tak jest. Ja tylko dorzucę, że tak jak wspominaliśmy na samym początku, dziękujemy Centrum Krakowi, jak to jest, zostało określone, za to, że sponsorował ten odcinek. Tak jak mówiłem, na pewno teraz, gdy pan profesor był cały czas widoczny, na YouTubie będzie link bezpośrednio do jego krótkiego, o wiele krótszego przynajmniej, materiału na temat tego papirusu o Dionizji, który był wspominany. To tam będzie w prawym górnym rogu. No, oczywiście ja pokazuję nie w tą stronę, ale w prawym górnym rogu się powinno pokazać. Chwilka ode mnie. Tak, nazywam się Radosław Biel. Jak niektórzy już pewnie wiedzą, szczególnie stali widzowie, tak wygląda aktualny numer Archeologii Żywej. Jeśli chcecie nas wspierać, to najlepiej wspierać nas przez prenumeratę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy też udostępnili informacje na temat dzisiejszego naszego wykładu i wydarzenia, a są to na pewno odpowiednie instytucje, które są zaangażowane w to wszystko, ale i także profile Starożytność, Fakty i Historia, Bona Fides, Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Studentów Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, a także Koło Naukowe Historii Prawa UAM było zainteresowane naszym wydarzeniem. Oczywiście podziękowania dla wszystkich również prenumeratorów, którzy dołączyli do nas od ostatniego spotkania, które było 2 tygodnie temu, bo tydzień temu mieliśmy nieprzewidziane sytuacje, które spowodowały odwołanie, a były to Pani Magdalena, Hanna, 3, 4 Anny, Daria oraz panowie Paweł, Piotr, Roman, Sławomir, Kamil, Michał, Wojciech, Adrian, Andrzej, Tomasz, Rafał, Jakub, Rafał oraz Jan. A za tydzień oczywiście widzimy się jak zawsze o godzinie 19 w czwartek na naszym profilu Facebook. Wydarzenie już jest utworzone, bo tak jak powiedziałem, zostało przełożone. Będzie z nami profesor Krzysztof Borysławski, który był z nami po drugiej stronie. W komentarzach się udzielał, tym razem będzie się udzielał po tej stronie, będziecie go widzieć, w końcu jego grodzisko, o którym gdzieś tam zawsze wspomina w żartach. I czy coś jeszcze? Tutaj to powiedziałem, zauważyłem, że pani Teresa ucieszyła się, że to pytanie zostało zadane i od razu podziękowała za bardzo obszerną odpowiedź. Na pewno mam nadzieję, że wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego, że uzyskali na każde pytanie odpowiedź. A tym, że komuś może się nie spodobać, żeby było tak długo, to ja bym się nigdy nie przejmował, bo nikogo przecież nie zmuszamy do tego, żeby był z nami, więc wszyscy sami tutaj pasjonaci są, więc zdecydowanie na pewno są zadowoleni. I to tyle. Jeszcze, no i oczywiście bardzo dziękuję panie profesorze, udało się namówić i że tyle przetrzymać ponad tą godzinę 15 powiedziałem, tak? Nigdy. Muszę muszę ostrzegać się. No tak, celujemy 2 godziny, jak się uda szybciej, to będzie dobrze. Wtedy może się uda. Dobrze, no to trzymajcie się zdrowi i bezpieczni, szanowni państwo. Do następnego.
Dobrych początków.
Tak jest.